Książki na drogę. Portal literacko-podróżniczy. Posłuchaj z nami podcastów na drogę.
Rzeczy Iwaszkiewicz intymnie. Czyta Anna Król, autorka. Określenie tworki budzi we mnie nieokreślony niepokój. Jak wiele tych nazw, które są nasączone ludzkim cierpieniem lub chorobą. Nawet jeśli nas nie dotyczą, bywa, że wdzierają się do głowy, rozpychają w uczuciach. Szpital dla wariatów, kolonie dla psycholi, oddział deliryków, przechowalnia samobójców. Przeglądam internet i zyskuję pewność, że nie tylko we mnie ta nazwa wywołuje emocje. Może jest tu pięknie, a jednak kiedy spaceruję uliczkami szpitalnego parku, nie mogę przestać myśleć o tym, że jestem w zamknięciu. Przez szpitalną bramę nie tylko wchodzi się do lecznicy, lecz także wkracza do innego, osobnego świata z własnym, osobnym rytmem. Wszystko jest tu albo trochę straszne, albo trochę nierealne. Budynki, niegdyś bardzo nowoczesne, dziś mogłoby stanowić doskonałą scenografię filmowego thrillera. Elewacje wyblakły, latami wymywane przez deszcz i wiatr. Tylko pacjenci, tak samo jak dawniej, poruszają się wolniej niż za murami, niezdecydowani krążą wokół pawilonów i po ozdobnych alejkach. Dla nich nie istnieje porządek spraw zaprzątających moją głowę. Nawet ścieżki, którymi spacerujemy, rzadko się krzyżują. Moją można dojść do bramy wyjściowej. Ich zawsze kończy się w jakimś pawilonie. Główna aleja, która przecina teren szpitala na dwie równe części, jest jak deptak. Po lewej stronie mija się pałacyk nad utratą, dziś dom pacjenta. Po prawej zabudowania administracyjne z piękną fontanną na dziedzińcu. Idąc dalej prosto, dochodzi się do niewielkiego kościoła. Początkowo była to cerkiew. Zmieniono ją na kościół rzymskokatolicki po zakończeniu rosyjskich rządów w tworkach. Tuż za nim, po prawej stronie, zaczyna się nieutwardzona leśna droga wijąca się między drzewami. Jeśli pójdzie się nią w stronę Pruszkowa, można się poczuć jak na urlopie, na letnisku. Po drodze jest jeszcze cmentarz. Obecnie bardzo rozbudowany. Przed dawną bramą pochowano żołnierzy zabitych w pierwszych dniach wojny w 1939 roku i dziś ich groby tworzą jakby przedsionek właściwej nekropolii. Kiedy w latach 30. w tworkach leczyła się Anna, tych kilkudziesięciu mogił jeszcze nie było i cmentarz zaczynał się dalej, za furtką i ogrodzeniem. Budynek dzisiejszego oddziału neurologicznego stoi tuż pod lasem, jakieś 10 minut spacerem od bramy i peronu kolejki. Szpital po wojnie kilkakrotnie przebudowywano, zmieniały się nazwy oddziałów i numeracja pawilonów. Nie wiem, w których budynkach w roku 1935 przebywała Anna. Skąpa dokumentacja szpitalna z tamtego okresu nie wyjaśnia sprawy. Nie zachowały się karty pacjentów leczonych tu w latach 30., a potomkowie Iwaszkiewiczów nie pamiętają już tamtego czasu. Pozostaje mi wyobrażać sobie, że pawilon, w którym Jarosław odwiedzał żonę w sierpniowe dni, to ten szary dom na skraju lasu. Budynek z początku wieku, dziś otynkowany na kolor błękitno-gołębi. Z tyłu pozostawiono staromodną werandę, częściowo oszkloną, częściowo zabudowaną. Jest nieczynna i wygląda bardziej jak magazynek niż miejsce wypoczynku. Pierwsze z drzwi wejściowych są otwarte. Na kolejnych, tych prowadzących bezpośrednio na oddział, umieszczono regulamin dla pacjentów i odwiedzających. Mowa w nim o rozkładzie dnia pensjonariuszy, podzielonym na kilka powtarzających się etapów. Mierzenie temperatury, śniadanie, obchód lekarski, czas wolny, który można spędzić wyłącznie na oddziale, wietrzenie sal, kolacja, podanie leków. Korytarz pomalowano jasną farbą, na podłodze leży gumowa wykładzina, a w oknach zamontowano kraty. Letniskowy klimat pryska, gdy otwieram te drugie drzwi i zaglądam do środka. Od razu czuję ostry, nieprzyjemny zapach. Jest tak charakterystyczny, że przychodzi mi do głowy pomysł, że jakiś zwariowany perfumiarz mógłby stworzyć pachnidło ze szpitalem w nazwie. Wystarczy, żeby zamieszkał ze sobą, żeby zmieszał ze sobą duszący zapach chloru, lizolu, aromat leków, potu i środków odkażających. To jedna z najtrwalszych i najbardziej charakterystycznych woni, jakie znam. Niemożliwa do pomylenia z żadną inną. Zapach mimo wszystko wciąga mnie do środka. Szczelnie wypełnia korytarz, zaprasza do tamtego mikroświata. Wyobrażam sobie, że po godzinie spędzonej na oddziale zapach osiada na włosach, na ubraniu, osadza się w nosie, że trudno go wywietrzyć, strząsnąć, pozbyć się go z pamięci. Nie pomaga spacer powrotny do bramy szpitala, ani droga pociągiem do domu. Tylko pacjenci nie mogą go poczuć. Po kilku dniach spędzonych w szpitalu sami przesiąkają nim do szpiku kości.